Aleluja. Witam Was, kochani, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym dziś, kochani, mówić, czy zastanawiać się wspólnie z Wami nad takim tematem, jakim jest czystość, a właściwie nad pewnymi aspektami, które się z tym wiążą, nad wszystkim, co uznajemy za czyste, co dla kogoś jest czyste. A więc, jak widzicie, temat taki dosyć złożony. Dlatego chciałbym, żebyśmy go być może potraktowali jako takie rozważanie do przemyślenia. Ale mimo wszystko chciałbym, żebyśmy też po tym naszym rozważaniu mogli dać sobie odpowiedź na to, w oparciu oczywiście o lekturę Biblii, odpowiedź na pytanie, które stanowi tytuł niejako mojego kazania, mojej usługi, czyli co Bóg oczyścił. Tak chciałem zatytułować tą swoją usługę. Co Bóg oczyścił? Ten tytuł to jest z jednej strony jakby pytanie, ale z drugiej odpowiedź, jak pamiętamy wszyscy, na taki dręczący Piotra dylemat, z którym się zmagał, kiedy, jak pamiętacie, przebywał w domu niejakiego Szymona Garbarza. Chciałbym, żebyśmy na chwileczkę się przyjrzeli temu wydarzeniu, kiedy to właśnie apostoł Piotr, będąc tam na dachu tego człowieka, dostaje nagle widzenie. I ta historia jest opisana w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. Może przeczytajmy od 9 do 16 kilka wersetów. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, od 9 wersetu do 16, a w zasadzie może od drugiej połowy tego wersetu 9. I wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi i ptactwo niebieskie, i odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Myślę, że jest to znana nam wszystkim historia, której ciąg dalszy mówi nam o pewnym mężu poszukującym usilnie drogi zbawienia, ale o tym wątku chciałbym może nieco później wspomnieć. Dziś teraz chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym zachwyceniem, czy nad tą wizją, którą miał Piotr. Otóż, jak czytaliśmy, przebywał on na dachu budynku i modlił się. Myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że ta historia działa się na Bliskim Wschodzie. Byłem w Izraelu, widziałem i w samej Jerozolimie, i też w Autonomii Palestyńskiej, jak wyglądają tam domy, jak są budowane. I właśnie do dzisiejszego dnia wygląda to w ten sposób, że nie ma takich dachów, jakby jak są u nas na kamienicach, jakichś takich spadzistych, bo z pewnością z takiego dachu to Piotr by prędzej czy później spadł. Nie byłaby to też jakaś wygodna, myślę, pozycja do modlitwy. Tam domy są budowane w ten sposób, że dach w zasadzie wygląda jakby przypomina taras. I tam na tym dachu raz, że przechowywane są różne przedmioty, dwa, że właśnie można tam wyjść i czy w nocy po prostu się zrelaksować, kiedy jest chłodniej. Zauważyłem też, że niektórzy na swoich tych właśnie dachach umieszczają takie potężne zbiorniki z wodą. One są najczęściej teraz koloru czarnego, ponieważ ten czarny kolor skupia słońce i ta woda też przy okazji się nagrzewa i w ten sposób pozyskują dla swojego domostwa, dla swojego budynku ciepłą wodę. A więc w ten sposób mniej więcej też, jak mogę przypuszczać, wyglądał dom Szymona Garbarza i na dachu tego budynku znajdował się Piotr. I wyszedł tam, jak czytaliśmy, w jednym określonym celu, aby się modlić. I czytaliśmy, że w pewnym momencie poczuł głód. Na dole gdzieś, zapewne z kuchni, w kuchni był przyrządzany posiłek. Być może zapachy unoszące się znad tego paleniska w jakiś tam sposób pobudziły jego apetyt, dotarły do jego nozdrzy. I wtedy najczęściej wzmaga się w człowieku poczucie głodu. Ale on tam był, jak już mówiłem, po to, aby się modlić, aby oczekiwać na objawienie od Pana co do dalszej swojej służby. Ja myślę, że on, kochani, już od jakiegoś czasu przyzwyczaił się do tego, że Bóg prowadzi go krok po kroku, że nie objawia mu tego, co będzie za miesiąc, nie objawia mu tego, co będzie za tydzień, ale że prowadzi go jakby z dnia na dzień. I on temu zaufał. On był przyzwyczajony do tego. I on był takim oczekującym. Panie, w jakim kierunku chcesz mnie poprowadzić? Panie, co masz dla mnie? I on to akceptował, kochani. On się poddawał takiemu prowadzeniu. Był, moglibyśmy powiedzieć, całkowicie zależny od swojego Pana. Teraz się znajduje na dachu i właśnie takie słowa, jak możemy przypuszczać, wychodzą z jego ust. Co chcesz, Panie, abym robił jutro? Gdzie chcesz mnie posłać? Do czego chcesz mnie użyć? I zobaczcie, w jaki sposób, być może ciekawy, interesujący, być może jakiś taki mający właśnie odniesienie do tej całej sytuacji, która miała miejsce tam na tym dachu i w tym domu, Bóg przedstawia mu swój plan, swojego działania, przedstawia mu swoją wolę. Zdając sobie sprawę, że Piotr jest głodny, posłużył się takim specyficznym, kulinarnym, można by powiedzieć, przykładem. I mówi mu: Piotrze, obsłuż się, śmiało, przyrządzaj, tak jak lubisz, częstuj się, jedz. Wyobrażam sobie minę apostoła Piotra, tego, który przemieniony był już przez Ducha Świętego. To już nie był, kochani, ten sam porywczy Piotr, który chodził z Panem Jezusem, któremu jakby nie trzeba było nigdy dwa razy mówić. On był zawsze gotowy, on był zawsze pierwszy. Jeżeli jakaś tam sugestia padła tylko z ust Jezusa, on zaraz był gotowy, on zaraz był chętny. Ale tym razem widzimy Piotra, który zdaje się mówić: Panie, no nie żartuj sobie, no nigdy czegoś takiego nie robiłem. Czy to może jakaś podpucha z Twojej strony? Czy chcesz mnie na czymś przyłapać? Czy chcesz sprawdzić, że czy ja naprawdę przeżyłem jakąś przemianę? Czy ja dalej jestem taki w gorącej wodzie kąpany? O co chodzi? Tak, jestem głodny. Jestem głodny, spragniony wypełniania Twojej woli. Ale bez przesady. Co to? To nie. Czy tak, kochani, przypadkiem nie dzieje się w moim, w Twoim życiu? Jesteśmy na takim jakby duchowym dachu. Jest tak pięknie. Wydaje się, że mamy perspektywy, że mamy jakieś wizje. Do naszych nozdrzy, można by powiedzieć, dochodzi ten miły zapach, przyjemny zapach. Jesteśmy tacy pobudzeni. I myślimy sobie, pójdę, będę robił to, co mi Bóg każe. Panie, objaw mi się w swojej mocy. Pobłogosław. Być może mamy już jakieś plany. Pobłogosław, Panie, te moje plany. Tacy jesteśmy chętni, tacy jesteśmy ochotni, by Bogu służyć, by oglądać Jego cuda. A tu nagle bach, lniane płótno, pełne jakichś rzeczy, których nie lubimy, których wręcz się być może brzydzimy. I pytanie, Panie, co to ma znaczyć? Ty chyba nie myślisz poważnie. Ja, taki duchowy Twój sługa, ja, który wzniosłem już się tak na takie wyżyny, na taki wyższy poziom chrześcijaństwa, mam się brudzić tym, co jest nieczyste? Nie, ja jestem przeznaczony do relacji z ludźmi zbawionymi, którzy mnie szanują, którzy mnie cenią, którzy należą do Twoich wybranych. Nie, Panie, przenigdy. Nie będę się zniżał do tego poziomu. Jeszcze by się mogło okazać, że to jest grzech. A Bóg mówi raz, Bóg mówi drugi, Bóg mówi trzeci. Wiecie, nie wiem jak was, ale mnie zastanowiło, że to prześcieradło, jak mówi starszy przekład z tymi wszystkimi czworonogami, z tym ptactwem, zostało spuszczone z otwartego nieba. Tak czytamy. I ujrzał niebo otwarte. Przypomina mi się kamienowany Szczepan, który też ujrzał otwarte niebo. Ale jego wizja była zgoła inna. On zobaczył Zbawiciela. On zobaczył Jezusa, który wstał ze swojego tronu, z miejsca, na którym siedział. I jak czytamy tam, umacniał go w tej chwili doświadczenia, w tej chwili dramatycznej, w tej chwili w zasadzie, która zakończyła się śmiercią Szczepana. I wiecie, tak sobie pomyślałem, kochani, że niebo to jest takie fantastyczne, takie ciekawe, takie szczególne miejsce, że każdy w nim widzi to, co jest, czy powinno być dla niego najważniejsze. W taki sposób nieraz Bóg przedstawia nam niebo. Ale czy zawsze? Czy zawsze tak się dzieje? I tu dochodzimy, kochani, do pierwszego pytania, które chciałbym wam i sobie też każdemu z nas dzisiaj postawić. Czy widzisz otwarte niebo? Czy widzisz w swoim życiu otwarte niebo? Czy twoja relacja z Bogiem jest na tyle bliska, że niebo dla ciebie jest otwarte? Wiecie, niekiedy ludzie mówią, Bóg mnie nie słyszy. Bóg nie odpowiada na moje modlitwy. One do Niego nie docierają. Mam wrażenie, że ja się modlę i te modlitwy gdzieś odbijają się od jakiegoś ołowianego sufitu. Czuję, jakby to miejsce było przysłonięte kurtyną. Wiecie, że może tak być? Wiecie, że jest to możliwe? Że tak czasem w naszym życiu może się zdarzyć? Przeczytajmy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, 8 rozdział, 35 i 36 werset. Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, 35 i 36 werset. Jest to fragment modlitwy króla Salomona, jaką modlił się przy poświęceniu świątyni. I wypowiada takie słowa król Salomon. Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed Tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać Twoje imię i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, to Ty usłysz to w niebie i odpuść grzech Twoich sług i Twojego ludu izraelskiego. bo Ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć, a potem spuścisz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś Twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie. Deszcz, kochani, jest obrazem Bożego błogosławieństwa. Deszcz jest obrazem Bożej odpowiedzi. Deszcz jest obrazem wylania swojej łaski na lud, który do niego woła. I kochani, Salomon przewidział taką sytuację. I ta sytuacja rzeczywiście w narodzie izraelskim miała miejsce. Dlatego mówię, drogi bracie, droga siostro, że tak może się stać i w moim, i w Twoim życiu. Ale przyczyny tego stanu zawsze należy szukać w sobie samym. Przyczyny tego stanu zawsze należy szukać po swojej stronie. To nie Bóg zamknął niebiosa. To nie Bóg postawił jakąś kurtynę. To grzech nas oddziela od relacji, od społeczności z Bogiem. Wina leży zawsze po mojej stronie. Jeżeli zatem chcesz widzieć, drogi bracie, droga siostro, jeżeli chcesz widzieć otwarte niebo, najpierw wejrzyj w siebie. Najpierw wejrzyj w siebie i uporządkuj swoje życie. Wiecie, to jest bardzo trudne. My tak bardzo lubimy patrzeć w niebo. My tak bardzo lubimy wznosić swój wzrok w niebo. My tak bardzo tęsknimy za tym, żeby widzieć Boga, widzieć Jego cuda. Ale tak trudno nam jest wejrzeć w zakamarki swojej duszy. Tak trudno nam jest naraz, nawet, kochani, przypominać sobie o tym, jak wiele błogosławieństw już przeżyliśmy. Jak wiele błogosławieństw już otrzymaliśmy od naszego Pana. Pastor Bogdan dzisiaj czytał na początku ten fragment, kiedy Dawid mówi do swojej duszy: błogosław, duszo moja Panu, i co? I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. My musimy tej duszy naszej przypominać, bo ona zapomina. Naród izraelski zapominał o błogosławieństwach. I my tak często się buntujemy. My tak często jesteśmy takim świętym gniewem oburzeni na nich, jak mogli być takimi niewiernymi, jak mogli być takimi odstępnymi, jak mogli iść za tym Bogiem, kroczyć za tym słupem ognia i obłokiem, nie widzieć wszechmocy Boga, bez przerwy się Mu sprzeciwiać. A chcę Wam powiedzieć, że my nie jesteśmy lepsi. My nie jesteśmy wiele od nich lepsi. Żeby zobaczyć otwarte niebo, musimy najpierw nauczyć się patrzeć w siebie, wejrzeć w zakamarki swojej duszy. Jeżeli to uczynisz, to wtedy, kiedy będziesz w trudnej sytuacji, w sytuacji prześladowania, w sytuacji doświadczenia, zobaczysz w tym otwartym niebie Chrystusa, który będzie cię umacniał. Zobaczysz być może też coś, co może być dla ciebie nowym zadaniem, które Bóg ma dla ciebie, które stawia przed tobą. Zobaczysz też coś, co może zmienić twoje dotychczasowe myślenie, które może zmienić ten dotychczasowy pogląd na Boga, który może dać ci szerszą perspektywę. Będziesz mógł dojrzeć głębszy wymiar Bożych możliwości. Chcę ci powiedzieć, kochany bracie, droga siostro, niezależnie od tego, jak wysoko udało ci się dojść, to zawsze jest jeszcze możliwość, ponieważ Boże możliwości są niewyczerpane. Być może ci się wydaje, jestem już na tym dachu, już wyżej się nie da, już znam Boga, już poznałem Go, już wiem wszystko. Boże możliwości są niewyczerpane. Bóg chce cię prowadzić dalej. On chce cię zaskakiwać. Tak jak zaskoczył Piotra. On jest niczym nieograniczony. Być może cię poprowadzi przez dolinę. Paradoksalnie. Przez dolinę. Ale taką dolinę, która w rzeczywistości zbliży cię do Niego. Amen? Wierzymy w to? Wiecie, kochani, to jest tak jak z Doliną Pięciu Stawów. Kiedyś mieliśmy tutaj ze zboru taką wycieczkę. Dolina Pięciu Stawów w Tatrach. Byliście tam? Byliście tam kiedyś, tak? Ci, którzy byli, to wiedzą. To jest taka dolina, do której trzeba długi czas ostro się wspinać. I kiedy tam szliśmy, tak zapytywałem siebie samego, co jest, o co tu chodzi. Ja sobie tak wyobrażałem, że wysiądziemy z tego autobusu i pójdziemy sobie tak gdzieś tam do doliny, tak gdzieś łagodnie, będzie tak przyjemnie, tak miło. A tu, nie wiem, przez 2 godziny albo dłużej szliśmy cały czas stromo w górę. Aż doszliśmy do doliny. Wiecie, dolina to nie jest relaks. Tu rosną kwiatuszki, tam płynie strumyk, tu mogę odpocząć. Dolina wyczerpuje. Tam jest nieraz bardzo ciemno. Ale chcę wam powiedzieć, że tam z nami jest Bóg. On nas nie pozostawi. Psalmista mówi, choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I wiecie, w tych najtrudniejszych momentach doświadczam tego sam osobiście, że Bóg chce nas nieść na swoich rękach. On nas nie opuści. On nas nie pozostawi samym sobie. On nas nie pozostawi tym problemom, z którymi być może się spotykamy. Ale On jest blisko. Szczególnie blisko w takich sytuacjach. Przeżywacie to, kochani? Przeżywamy to. Wierzę, że tak jest. Ale chciałbym wam przypomnieć o tym, tak jak psalmista tej swojej duszy, abyśmy nie zapominali o Bożym Słowie, o Bożej obietnicy, o tym, że On jest wierny swojemu Słowu, że On nas mocno trzyma w swoich rękach, że On nas nie wypuści. Wiecie, może być nawet tak, że dolina ta sprawi, że wyschną twoje kości. Mamy w Biblii opis takiej doliny. Wydaje się nam, Panie, ja się już do niczego nie nadaję. Panie, ja już nie mam sił. Po prostu położę się i wyzionę ducha. A w najlepszym razie tak będę leżał i oczekiwał dnia Pańskiego. Nie mam już motywacji, nie mam już siły, żeby iść dalej. Wiecie, to dotyka wszystkich. To dotknęło nawet Eliasza, tego wielkiego proroka. Myślisz sobie, może to jest odpowiednie miejsce, żeby umrzeć. To już jest koniec. Ale wtedy nagle, tak jak tam w tej dolinie wysłych kości, czujesz, że coś zaczyna się dziać. Czujesz ten powiew ducha. Czujesz, że On cię ogarnia, że cię wzmacnia, że cię wyposaża. I w końcu słyszysz ten głos. Wstań i idź w mojej mocy. Wstań, bo ja cię posyłam. To jeszcze nie jest koniec. I wracasz do tych ludzi, którzy ciebie potrzebują. A oni już pukają do drzwi. A oni już na siebie czekają. Tam na dole stoi posłaniec Korneliusza i dopytuje się o ciebie. I wtedy właśnie, kochani, wszystko zaczynamy rozumieć. Wszystko w tej naszej układance zaczyna do siebie pasować. Lniane płótno, te czworonogi, ten Boży głos. Ale zaczęło się od tego, że zobaczyłeś otwarte niebo. Zaczęło się od tego, że zobaczyłeś otwarte niebo. Czy widzisz otwarte niebo? Drogi bracie, droga siostro. To pierwsze moje pytanie, a drugie brzmi: co uważasz za nieczyste? Co uważasz za nieczyste? Czy są to ludzie, z którymi się codziennie spotykasz? Czy są to jakieś konkretne miejsca? Czy może jest to jakiś pokarm? Myślę, że możliwości jest bardzo wiele. Wiecie, my nieraz postępujemy wedle takiego stereotypu. Tego nie będę dotykał, z tamtym nie będę się spotykał, tam nie pójdę, bo to jest nieczyste. Zobaczmy, kochani, co na ten temat mówi Biblia. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, werset 11. Mateusz, 15 rozdział, 11 werset. Czytamy tam: nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. A ewangelista Marek, czy z zapisu jego Ewangelii, dowiadujemy się, że Jezus wyraził się jeszcze dosadniej, kiedy powiedział, jest to 7 rozdział Ewangelii Marka i 15 werset. Ewangelia Marka 7:15. Nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. To jak to jest, moglibyśmy powiedzieć? Czy moglibyśmy zapytać? Mam wszystko uważać za czyste, za nieszkodliwe? Wiecie, my lubimy tak uogólniać wiele spraw i często też lubimy popadać w pewne skrajności. Ale wiecie, jak mówi moja teściowa, Bóg daje serce i daje rozum. Bóg dał nam serce i dał nam rozum, tak dokładnie mówi. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że daje nam też przede wszystkim swojego Ducha Świętego, który nas będzie wprowadzał i ma nas wprowadzać i wprowadza nas we wszelką prawdę. Amen? Daje nam swojego Ducha i musimy wiedzieć, musimy rozpoznać, z której strony przyszło to, co jest przed naszymi oczyma. Czy z góry, z otwartego nieba, czy z dołu, od szatana. Wiecie, jaka jest moja odpowiedź na to pytanie, co uważasz za nieczyste? Moja odpowiedź brzmi: za nieczyste uważam wszystko to, co nie zostało przez Boga oczyszczone. Wszystko to, co nie zostało przez Boga oczyszczone. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 13 i 14 werset. Przeczytajmy. Hebrajczyków 9, 13, 14. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Kochany bracie, droga siostro, przyjacielu, zanim powiesz: tam nie pójdę, to jest nieczyste, ten jest niedobry, nie będę się z nim spotykał. Zanim zaczniesz osądzać kogokolwiek, czyjeś postępowanie, wejrzyj w siebie. Wejrzyj w siebie. I sprawdź, czy sam jesteś czysty. Bo często może być tak, że uznajemy siebie za czystych i mówimy: jestem bogaty, jestem odziany we wspaniałe szaty, mam dobry, doskonały wzrok, potrafię dostrzec każdą nieczystość, niedoskonałość u mojego brata, u mojej siostry, u mojego bliźniego. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli tak mówisz, to jest to bardzo niebezpieczny stan. Chciałbym przypomnieć wam poselstwo do zboru w Laodycei. To są właśnie te słowa. Oni takimi siebie widzieli w swoich własnych oczach. Ale to nie zgadzało się z tym, jak widział ich Bóg. Objawienie Jana, 3 rozdział, 17 i 18 werset. Objawienie Jana 3, 17, 18. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, które są oznaką Bożej świętości, Bożej czystości, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wiecie, często tak jest, muszę się przyznać, w moim życiu, że objawia się u mnie ta cecha, która nie podoba się Bogu. Mam na myśli właśnie osądzanie. Ta cecha bardzo często jest widoczna u ludzi. Chcę wam powiedzieć, że u ludzi wierzących też. Ja sam mam z tym problem. Ja sam z tym walczę i nieraz muszę pokutować. Mówię, a on jest taki, ona jest taka. Wiecie, wypowiadając takie słowa, stwierdzamy niejako, że oni są nieczyści. Że ten mój przyjaciel, czy brat, czy sąsiad jest nieczysty. Ale ja jestem okej. Ja jestem w porządku. Ja taki nie jestem. Wiecie, kto tak mówił? Pamiętacie ten przykład? Pamiętacie tego faryzeusza tam w świątyni, który przyszedł tam po to, żeby się modlić? A jakże? Przyszedł po to, żeby mieć społeczność z Bogiem. Ale zobaczcie, jakie było jego nastawienie. Jakie słowa on wypowiadał. On stawiał siebie samego w lepszym świetle niż wszyscy inni. Mówi, Boże, dzięki Ci, że nie jestem tak jak inni ludzie. Albo chociażby, o jak ten tam. Ten, co tam tak stoi w kącie. Ten celnik. Ja robię to, ja robię tamto, ja przestrzegam tego, ja wypełniam zakon, ja daję dziesięcinę. Chcę wam powiedzieć, że taka postawa zamyka wiele drzwi. A też często zamyka te najważniejsze drzwi do tego otwartego nieba. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejny werset ze Słowa Bożego. Jest on zapisany w liście do Tytusa, 1 rozdział, 15 werset. Tytusa 1:15. To jest, kochani, myślę, że taki kluczowy werset dla tego dzisiejszego mojego rozważania. Mówi tam apostoł Paweł, dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Bardzo poważne słowa. Ale kluczowe, wydaje się, do tego dzisiejszego mojego rozważania. Dla czystych wszystko jest czyste. I kolejne moje pytanie, kochanie. Kochani, czy jesteś czysty? Czy jesteś czysty? Czy jesteś naprawdę czysty? Czy jesteś czysty dla Boga? Nie dla samego siebie. Nie we własnych oczach. Czy masz do Boga tyle zaufania, że nie kwestionujesz Jego woli względem twojego życia? Czy posiadasz, albo przynajmniej dążysz do posiadania takiej mądrości, która pochodzi z góry, jak pisze Jakub w swoim liście? Wiecie, że nam jest potrzebna taka mądrość. Ale właśnie ta, o której pisze Jakub. On pisze właściwie o mądrości z góry i o mądrości która przychodzi od złego. Może być też taka mądrość. Przeczytajmy może ten fragment. List Jakuba, 3 rozdział, od 13 do 17 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Wiecie, zawsze mi się wydawało, że to miłość jest tylko taka. Że miłość jest taka piękna, wspaniała. Ale tu chodzi o mądrość. Paweł mówi, że może być mądrość przyziemna, zmysłowa, która prowadzi do zazdrości, do kłótliwości. Kilka wersetów wcześniej mówi Jakub, że jedno i to samo źródło nie może wydawać jednocześnie wody słodkiej i gorzkiej. Jedno i to samo źródło nie może jednocześnie wydawać wody słodkiej i gorzkiej. Wydaje albo gorzką, albo słodką. Dlatego, kochani, jeżeli nie wiemy, czym jest to, co pojawia się przed nami, naszymi oczyma, mówiąc obrazowo, zróbmy prosty test. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta sytuacja, która ma miejsce, z którą się stykam, niesie z sobą pokój, niesie z sobą miłosierdzie, łagodność, szczerość, słowem, czy jest wypełniona tymi Bożymi cechami, tą mądrością z góry, czy też towarzyszą jej zgoła inne cechy. Czy to prowadzić nas będzie do zazdrości, do kłótliwości, do niepokoju, do złego czynu? Czyli, że pochodzi z dołu, jest przyziemna, jak mówi Jakub, zmysłowa, wręcz demoniczna. Wiecie, można by to analizować długo i myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy to słowo jakoś tak pozostawili w naszych sercach i jeszcze je tak przeżuwali w naszych domach, że użyję takiego słowa. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnej kwestii, o której wspomniałem, do kwestii Korneliusza. Bo to, co dzieje się w naszym życiu, kochani, zawsze się dzieje po coś. Zawsze ma jakiś określony cel. Objawienie, jakie mamy, wizję, jaką mamy, zawsze towarzyszy tej wizji, temu objawieniu, jakiś cel, jakiś ciąg dalszy. I widzenie Piotra miało również określony cel. I Piotr ten cel zrozumiał. Kiedy go zrozumiał? Kiedy mu się wszystko poukładało? Kiedy zszedł na dół. Chciałoby się powiedzieć, zejdź na ziemię. Zejdź na ziemię. Żeby wykonać Bożą wolę, musisz zejść na ziemię. Nie możesz tkwić tylko i wyłącznie w objawieniach, w widzeniach i w snach. Bo chcę ci powiedzieć, że Bóg działa tu i teraz. Bóg działa w realnym świecie. On postawił mnie i ciebie w określonej sytuacji, w określonym czasie. I oczekuję, że będziesz wypełniał Jego wolę, że będziesz się w Nim poruszał w tym określonym czasie, w tej czasoprzestrzeni. W świecie, gdzie są potrzeby, w świecie, gdzie są pytania, w świecie, gdzie ludzie poszukują Boga. Wiecie, że tak jest? Czy może żyjemy sobie w takiej enklawie i to, co dzieje się wokół nas, tak nas niewiele obchodzi? Chcę wam powiedzieć, że ludzie naprawdę potrzebują realnej mocy Jezusa Chrystusa. Amen? Niedawno mój zięć opowiadał mi, że w zborze w Opolu przeprowadzili taką akcję. Chcieli wyjść na zewnątrz do ludzi tego miasta. Chcieli przynieść im Jezusa. I mówi, postawili tam w pewnym określonym miejscu taką ławkę i napisali, czy powiesili taki duży baner. Na tym banerze było jedno słowo. Uzdrowienie. I każdy, kto chciał, mógł usiąść na tej ławce. Wtedy podchodzili do niego bracia czy osoby ze zboru. Pytali, jaka jest jego potrzeba, o co chce się modlić, co mu dolega. I modlili się razem z nim. I wiecie, to przyniosło wielkie błogosławieństwo. Wiecie, to przyniosło wielkie poruszenie. Nie tylko w tym mieście, ale i w tym zborze. Bo Bóg chce odpowiadać na nasze modlitwy. Bo Bóg się przyznaje do tego, kiedy wykonujemy Jego wolę. Kiedy jesteśmy posłuszni temu, co powiedział. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Nieraz ten cały świat to może być twój sąsiad. Twój przyjaciel ze szkoły. Ludzie potrzebują żywego Chrystusa. Kochani, ostatnie moje pytanie. Ilu posłańców Korneliusza zdążyłeś odprawić z kwitkiem? Ilu posłańców Korneliusza zdążyłeś odprawić z kwitkiem? Odpowiedzmy sobie, kochani, w naszych sercach. Bo to jest pytanie o skuteczność naszego chrześcijaństwa. To jest pytanie o skuteczność w odnajdywaniu, w rozumieniu Bożej woli względem nas. To jest skuteczność w wykonywaniu Jego poleceń. To jest też pytanie o zaufanie względem Boga, w stosunku do Boga. Czy przed tym zadaniem, które Bóg ci wyznacza, mówisz, nie, Panie, przenigdy. Nie każ mi tego robić. Wolę pozostać tu na dachu. Wolę trwanie przed Tobą w modlitwie. Chwała Panu, kochani, za ten czas, jaki mamy. Jeżeli go mamy, to chwała Panu za niego. Jeżeli to robimy, jeżeli mamy czas na modlitwę, jeżeli mamy ten szczególny czas na budowanie relacji z Bogiem, to jest piękne, to jest wzniosłe, to jest wspaniałe, to jest potrzebne. Ale pamiętajmy o tym, że zawsze, prędzej czy później, następuje czas działania. Czas realizacji Bożej woli. To objawienie, które otrzymałeś, jest po coś. Tak samo było z apostołami, kochani. Słuchali nauczania Bożego, Pana Jezusa, trwali przy Panu, budowali się, wzrastali w poznaniu. Ale potem nastąpił moment, kiedy Pan mówi, a teraz idźcie, wiecie, co macie robić. I jak powiedziałem już wcześniej, odchodząc z tej ziemi, skierował do swoich uczniów, ale też do nas wszystkich, to ostatnie polecenie. Głoście Ewangelię. Bądźcie czynnymi, aktywnymi moimi uczniami. Nie milczcie. Chcę przytoczyć tu przykład siostry Krystyny. Siostry z naszego zboru, która jakiś czas temu opowiedziała nam właśnie o swoim przeżyciu. I mówi tak, przez 30 lat byłam jakby napompowana znajomością Słowa Bożego, ale milczałam. Choć Bóg do mnie mówił i wyraźnie czułam, że powinnam działać. 30 lat. Ale mówi, teraz, od kilku lat pragnę praktykować. Aleluja. Pragnę praktykować, pragnę wykorzystywać każdą sytuację do tego, żeby złożyć świadectwo o mocy Bożej, o tym, co przeżywam z Bogiem, o dobrej nowinie. Ilu posłańców Korneliusza odprawiłeś? Chciałem wam powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany świadectwem tej siostry Krystyny. Ona powiedziała, przez te wszystkie lata byłam dzieckiem Bożym. Należałam do Niego, nie do świata. Ale teraz wreszcie zdecydowałam się na to, żeby od teorii, tej teorii, którą byłam tak napompowana, przejść do praktyki. I mówi, miałam takie uczucie, że gdy milczałam, to jakby schły moje kości. A teraz, ona już jest w wieku ponad 70 lat, wiem, że Bóg się cieszy, mówi. Teraz wiem, że Bóg się cieszy, kiedy na mnie patrzy. Teraz wiem, że to lniane płótno, można by powiedzieć, parafrazując, niczym mi nie grozi, bo Bóg je oczyścił, bo Bóg przygotował dla mnie ten plan. I On mnie chce używać. Wiecie, chwała Panu za to, że apostoł Piotr nie pozostał na etapie zachwycenia, na etapie wizji. Wiecie, wielu na tym etapie się zatrzymuje. Bóg do nich przemawia, raz, drugi, trzeci. Oni mówią, o, jaka ciekawa wizja, jaka wspaniała wizja. Lubię takie wizje. Panie, daj mi więcej takich wizji. Chcę, żeby mi towarzyszyły, żebym mógł o nich opowiadać, żebym mógł się nimi upajać, żebym mógł mówić moim braciom, moim siostrom, moim dzieciom, moim wnukom. A kiedy Bóg mówi, przejdź do działania, ty odpowiadasz, przenigdy, Panie, przenigdy, Panie. Wiecie, wizje rzeczywiście mają coś takiego, że je lubimy. Bo one są nadzwyczajne, jakby nie z tego świata, nie z tej czasoprzestrzeni, nie z tego wymiaru. Coś nadzwyczajnego. Wiecie, apostoł Paweł też miał mnóstwo wizji, mnóstwo objawień, ale on powiedział coś bardzo ciekawego. Przeczytajmy drugi list do Koryntian, 12 rozdział i 7 werset. Myślę, że znamy to słowo. Paweł mówi tak, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Abym się nie uważał za kogoś nadzwyczajnego. Abym się nie uważał za nadczłowieka. Abym nie myślał, że jestem już na najwyższym z możliwych poziomów. To dostaje takiego kuksańca od czasu do czasu. Wiecie, on dostrzegł to niebezpieczeństwo, poczuwa się kimś wielkim, kimś nadzwyczajnym. Dlatego mówi, Bóg stale mi przypomina, jak ważna jest praktyka. Bóg mi stale przypomina, dlatego wolę te słabości, dlatego wolę te prześladowania. Bo wiem, kiedy wypełniam Bożą wolę, kiedy idę za Jego głosem. Wtedy On mnie posila. Wtedy naprawdę jestem mocny w Nim. Że te doświadczenia budują moją wiarę. Że te doświadczenia wzmacniają moją relację z Bogiem. Że te doświadczenia uczą mnie zaufania. Dlatego chwała Panu, że Piotr też przeszedł od teorii do praktyki. On też mógł powiedzieć, no, coś mi tu nie pasuje. To różne miałem już wizje od Boga, ale to tu na pewno Bóg się pomylił. Mój umysł jakoś tego nie przyswaja. On tak nie zrobił. On przeszedł do działania. I chcę wam powiedzieć, kochani, że nawet nie wiemy, ilu błogosławieństw się pozbawiamy, kwestionując Bożą wolę. Ilu błogosławieństw się pozbawiamy, mówiąc przenigdy, Panie. Tak, my, ty i ja pozbawiamy się tych błogosławieństw, kiedy nie jesteśmy posłuszni, kiedy nie idziemy, kiedy nie przechodzimy do praktyki. Boże Słowo nam mówi, jeżeli będziesz wypełniał Bożą wolę, jeżeli będziesz słuchał mojego głosu, to ja ześlę na ciebie błogosławieństwo. Korneliusz z pewnością przeżyłby to błogosławieństwo. Bo jeżeli Piotr by zakwestionował, jeżeli Piotr by nie okazał posłuszeństwa, to Bóg użyłby kogoś innego. Ale nie byłby wtedy tym błogosławionym narzędziem w Bożych rękach. Nie odczułby tej radości dzielenia się Ewangelią. Zobaczcie, co się stało w domu Korneliusza. Cały ten dom, cała ta rodzina, może nawet i wielu innych, bo jak czytamy, zwołał swoich krewnych i przyjaciół. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Przyjęli tę radosną wieść o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. I mogli rozpocząć nowe życie. Ilu posłańców Korneliusza odprawiłeś? I czy chcesz to robić nadal? Czy jeszcze potrzebujesz, kochany, bracie, siostro, przyjacielu, jakiegoś specjalnego potwierdzenia, lepszego niż to, które kieruje do ciebie Bóg na kartach Biblii? Chciałbym zachęcić nas wszystkich, kochani, siebie przede wszystkim, abyśmy byli posłusznymi, tak jak Piotr, posłusznymi słowom Pana i zawsze gotowymi do służby. Byśmy byli jak siostra Krystyna. Wiecie, ona nam też powiedziała, dowiedziałam się niedawno, że imię Krystyna oznacza poświęcona Chrystusowi. Poświęcona Chrystusowi. Ja chcę żyć zgodnie z tym imieniem. Ja nie chcę się pompować teorią, ale ja chcę działać. Chwała Panu. Mówiliśmy wiele dzisiaj o czystości, ale wierzę, że poprzez ten pryzmat też chce Bóg powiedzieć nam wiele innych ważnych rzeczy, o wielu innych ważnych rzeczach. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, chciałbym każdego z nas zachęcić do tego, abyśmy się modlili. Abyśmy trwali przed Panem. Tak jak trwał Piotr tam na dachu. Po drugie, kiedy zobaczysz otwarte niebo, to może oznaczać, że albo wkrótce tam pójdziesz, albo że ma Pan dla ciebie jakieś szczególne zadanie do wykonania. I po trzecie, nie odprawiaj posłańców Korneliusza z kwitkiem. Nie odprawiaj posłańców Korneliusza. Idź zawsze tam, gdzie Bóg cię posyła. Amen. Niech Bóg nam w tym, kochani, dopomoże. Mnie i każdemu z was. Jemu niech będzie chwała. Amen.